Gry i zabawy dla dzieci. Gry i zabawy dla dzieci.
Minęła godzina 9, jest nawet już 12 minut po godzinie 9. Ja nazywam się Elżbieta Wozowczyk-Leszko, jestem dzisiaj w wielkich emocjach, ponieważ będę dzisiaj prowadziła eksperymentalnie audycję poprzez Skype'a. Ja się po prostu, kochane dzieci i drodzy rodzice i opiekunowie, strasznie trzęsę i mam chyba ciśnienie 220. No ale mam nadzieję, że siły natury i pan Hubert, który dzisiaj ze mną współpracuje, pan Hubert Pietroński, realizator dźwięku, pomoże nam wszystkim. I zrealizujemy naszą dzisiejszą audycję na taki temat, który nieczęsto poruszamy, ale który jest bardzo istotny. Będziemy debatować o roli pieniędzy w życiu człowieka. Powiemy o historii i teraźniejszości. Z dykcją też mam problem, ale to wszystko z powodu tych emocji. W audycji wezmą udział dzieci z zespołu edukacyjnego numer 9 w Zielonej Górze. Czy ja teraz właśnie, teraz będzie, proszę kochani dzieci, będzie eksperyment taki, że będziemy się chyba witać na tej antenie, tak, panie Hubercie? Dobrze, będzie tak. Czy mogę usłyszeć panią Agnieszkę Kostrzewę? Halo, halo?
Dzień dobry, witam.
Jest pani, hurra, bardzo się cieszę. Pani Agnieszka jest zastępcą dyrektora zespołu edukacyjnego numer 9 i jednocześnie nauczycielem języka polskiego. I prowadzi projekt właśnie dotyczący historii pieniądza. Tak, pani Agnieszko?
Tak, właśnie tak. Bierzemy udział w konkursie Narodowego Banku Polskiego Złote Szkoły i walczymy o główną nagrodę. Stąd dzisiaj jesteśmy z państwem i ze słuchaczami.
Jest z nami również Hania, prawdopodobnie. Haniu, jesteś? Słyszymy się? Z Hanią się nie słyszymy, a z Patrykiem się słyszymy?
Tak, dzień dobry.
Jest Patryk. Patryk, proszę opowiedz kilka słów o sobie. Do której klasy chodzisz w tejże szkole?
No to chodzę do klasy siódmej. Mam 13 lat rocznikowo.
Tak. I brałeś udział w jakiejś formie w tym projekcie?
Brałem kiedyś też w audycji radiowej.
No to świetnie. To myślę, że te audycje radiowe, te efekty pracy audycji... efekty pracy radiowej będziemy dzisiaj słyszeć. Czy jest z nami Przemek? Halo, halo?
Tak, jestem. Dzień dobry.
Jest Przemek. Czy chodzisz razem z Patrykiem do klasy?
Tak.
Czyli rozumiem, że cała klasa brała, znaczy część klasy brała udział w tym projekcie, tak?
Tak.
A jeszcze Filipa witamy. Powinien być. Jest
dobry.
Filip? A czy, dzień dobry, witam. A czy Hania już się odezwała?
Nie słyszę.
Tak, jest Hania. Tak, ja chyba muszę chyba po prostu troszeczkę poczekać i mieć cierpliwość. No i mamy również gościa specjalnego. Jest z nami pan Przemysław Goździejewicz. Dzień dobry, halo, halo. Jest pan z nami. Panie Przemysławie, pan pracuje w takiej bardzo ważnej instytucji, która ma skrót NBP. Proszę
tak
rozwinąć
jest.
Ten skrót, tak.
Tak jest, to jest skrót, który rozwija się w Narodowy Bank Polski. Bank wszystkich banków, niektórzy go tak nazywają.
Tak, najważniejszy bank w Polsce.
I w Polsce
jaką,
na pewno.
I jaką tam pan rolę pełni?
Ja jestem głównym specjalistą do spraw komunikacji społecznej i dlatego mam szczęście się z państwem się spotkać i ewentualnie odpowiedzieć na jakieś tam pytania.
No pytania przygotowały dzieci i cały scenariusz dzisiejszej audycji. Powiem ze swojej strony, że realizując ten projekt w ubiegłym roku, jeszcze przed zakazami pandemicznymi, no jeszcze wtedy nikt nie słyszał o pandemii, spotkaliśmy się z pionierami Zielonej Góry i z nimi to rozmawialiśmy na temat pieniędzy w różnych aspektach. I dzisiaj właśnie fragmenty tych nagrań, które dokonały dzieci, będziemy emitować. Myślę, że to będzie ciekawostka również dla samych autorów, dlatego że wykonaliśmy te nagrania, a potem już nie mieliśmy kiedy ich wyemitować, bo po prostu był zakaz spotykania się i ten lockdown. No ale nadeszła ta wspaniała chwila, że możemy dzisiaj się spotkać. Trochę mi już emocje opadły, więc może będzie dobrze. I zaczniemy od takiego pytania. Czy możemy sobie wyobrazić kraj, w którym nie ma pieniędzy? Jak wyglądałoby życie w takim kraju? To jest pytanie do uczniów. Filip, może ty zaczniesz. Będę tak was troszeczkę wywoływała do odpowiedzi. Dobrze? Możemy się tak umówić?
Dobrze.
Dobrze. To Filipie, jak ty sądzisz?
Wydaje mi się, że niemożliwe, ale w dalekiej przyszłości możliwe, że roboty na nas, prace będą za nas robiły.
Aha, roboty będą pracowały za nas, tak? Halo? Tak? Filipie, słyszymy się?
No maszyny po prostu wykonywały pracę i nie potrzeba wtedy są pieniądze.
Aha, no jak będą te roboty, to nie trzeba będzie pieniędzy. A co Hania na ten temat myśli? Halo, halo? Jest Hania, ja słyszę Hania. To trochę jeszcze mamy opóźnienie takie, no ale to taka
pieniędzy.
Historia. Tak? Proszę jeszcze raz.
Trudno by było żyć bez pieniędzy.
A dlaczego? Jeśli mamy jakieś pomysły, to możemy chyba się włączyć do tej rozmowy. Czy Przemek może swoje zdanie wypowiedzieć?
Według mnie można by było sobie wyobrazić kraj, w którym nie ma pieniędzy, bo pieniądze można zastąpić inną formą płatności.
A jaką na przykład? Jak ty sobie to wyobrażasz?
No na przykład, że w kraju ustala się, że na przykład będzie się płaciło, załóżmy, jabłkami. No i wtedy zamiast pieniędzy by się płaciło jabłkami.
Aha, w ten sposób. Ciekawa jestem, co na to pan Przemysław? Jak pan sądzi?
No, historia,
jeśli chodzi o walutę.
Historia to potwierdza troszkę.
Tak?
Ponieważ kiedyś przecież pieniędzy nie było. To też jest historia, to potwierdza. Były tak zwane płacidła, czyli rzeczy, które były powszechnie akceptowalne jako forma waluty, prawda? Można było płacić właśnie, tak jak kolega powiedział, jabłkami, można płacić było skórami, można płacić solą i różnymi takimi cennymi przedmiotami, które oczywiście wszyscy akceptowali jako formę płatności.
Tu dzieci mówiły o tym, że pieniądze są potrzebne, nie są potrzebne, mogą być to różne pieniądze, a tak jak, czy kiedyś się dzieci zastanawiały, skąd dorośli biorą pieniądze? Jak myślicie? Przemek.
No to na pewno jeżeli dorośli pracują, no to z tego zarabiają.
No chyba tak. A Hania jak myśli? Są jeszcze jakieś inne formy oprócz pracy?
Mi się wydaje, że tylko z pracy.
A pani Agnieszka jak sądzi? Pani Agnieszka jest dorosła.
No można spróbować jeszcze na przykład zagrać w jakąś grę. Aha. Albo na przykład...
rozumiem taką grę, że się wygrywa pieniążki jakieś, tak?
Nie, no można na przykład zagrać w taką grę, no tak, gdzie właściwie są pieniążki jako główna nagroda, ale myślę, że to nie jest jedyne i podstawowe źródło dochodu człowieka. Jednak nasza praca to jest to podstawowe źródło. Ewentualnie gdyby nam ktoś podarował, ale z tą ofertą to troszkę trudniej dzisiaj.
Myślę, że
z nami jest jeszcze Marta i jest Krzyś. Może oni coś powiedzieli, bo żeby mi pomogli.
Marta, Krzysiu. Marta i Krzysztofie, proszę. Skąd dorośli biorą pieniądze, waszym zdaniem? Jest Marta?
No muszą pracować, bo bez pracy no musi być uczciwa wymiana. Osoba pracuje, jeżeli pracuje, dostaje za to wynagrodzenie w formie pieniędzy.
Marta podobnie myśli?
Tak, tylko tak jak pani mówiła, są też właśnie jeszcze różne programy, w których można po prostu te pieniądze wygrać ze swoją wiedzę jakby.
Rozumiem. A powiedzcie mi, czy są wśród was osoby, które brały udział w spotkaniu z pionierami Zielonej Góry?
Tak.
Tak.
Tak? To czy możecie opowiedzieć, kto to się odezwał?
Wypowiada się Przemek i Filip.
O, bardzo dziękuję. uprzedzam słuchaczy, czy wyjaśniam słuchaczom, którzy się dopiero teraz na przykład włączyli do naszej audycji, że rozmawiam dzisiaj ze swoimi gośćmi przez takie specjalne urządzenie, program, który się nazywa Skype, i te wszystkie opóźnienia, one związane są właśnie z tym, że no tak to po prostu działa. Ja jestem w studiu radiowym, a każdy z dzieci w swoim i każdy z uczestników w swoim domu, przy swoim komputerze, więc no mogą sobie Państwo wyobrazić, że nie jest to łatwe, a dla mnie bardzo pionierskie, że się tak wyrażę. I teraz bardzo bym chciała, poprosiła pana Huberta, żeby przygotował takie nagranie, które jest w komputerze, i ono się nazywa Na co wydawano pieniądze? I przygotujemy to nagranie, a w tym czasie dzieci opowiedzą o tym, jak pamiętają to spotkanie z pionierami. Kto pamięta?
No ja na przykład, tak jakby ci pionierzy to były takie, tak jakby niektóre osoby, które nie pamiętały też dokładnie, co się działo tam kiedyś. Mhm. Na przykład pokazywali te papiery, na którym tam było, ile zarabiali na przykład, w jakiej formie. No pokazywali tak. Takie stare monety.
To teraz posłuchajmy, co odpowiedzieli na wasze pytanie pionierzy, a jest to związane z tym, na co wydawano pieniądze.
Na co najczęściej było wydawane pieniądze?
Na co wydawane były pieniądze dorosłych czy dzieci?
Dzieci bardziej.
Dzieci, tak jak koleżanka powiedziała, dzieci za wiele pieniędzy nie miały, więc nie bardzo mogły, chyba że lizaki kupowały albo jakieś słodycze.
Oranżadę
w proszku. Była tak oranżada w proszku. Brało się na język, a one tak fajnie, pyszne były. No oczywiście, tak jak teraz, kochani moi, dla dzieci nie ma problemu czekolada czy cukierki jakieś. To dla nas każdy cukierek to był luksusem. Pod choinkę dostawaliśmy też cukierki. Jeżeli czekolada, to już był luksus. No jakie pomarańcze jakąś. Więc to były takie nasze dziecięce czy dorosłe. Dorastające, nawet powiedzmy sobie szczerze, kiedy chodziłam już do liceum, to też nie było tak łatwo ze słodyczami. I chcę powiedzieć, kochane dzieci, że to, co wy teraz macie, że wybrzedzacie, bo taką czekoladę nie chcecie, bo nadziewana, ale bardziej z orzechami albo jeszcze inną, to dla nas każda czekolada. Nawet jeżeli czekolada podobna była, to też było luksusem. Cieszyliśmy się z każdego cukierka. Nawet nie wyobrażacie sobie, że w wieku was, młodzieży, tyle mieliśmy powiedzmy lat wtedy, to dla nas wszystko sprawiało radość. To trzeba wyraźnie powiedzieć, że cieszyliśmy się każdym drobiazgiem.
No właśnie, wszyscy w dawnych czasach cieszyli się każdym drobiazgiem, a teraz mam bardzo strategiczne pytanie do dzieci. Czy macie własne pieniądze i skąd je macie? Kto odważny?
Może poprosimy Martę.
O właśnie, ja bardzo poproszę w ogóle panią Agnieszkę, żeby troszkę tak dyrygowała ruchem, bo bardziej swoich uczniów zna. Dobrze, pani Agnieszko?
Dobrze, w porządku.
Bardzo dziękuję za współpracę.
No to po prostu teraz albo dzieci dostają kieszonkowe, albo to na jakiejś okazji to mogą dziadki dać jakieś pieniądze.
A inni jakie mają doświadczenia?
Poproszę Krzysia.
Ja najczęściej dostaję za wykonywanie drobnych prac i kieszonkowe od dziadków.
Ale to tak?
Czy można się podzielić z nami swoimi refleksjami, Filip?
Ja dostaję co każdy tydzień kieszonkowe, ale też jak pracuję u babci czy no to też dostaję.
A ja mam takie pytanie, czy ustalacie jakoś to kieszonkowe, czy negocjujecie, czy jak wygląda ustalanie tej sumy kieszonkowego? Hania. Może tak.
To ja nie mam ustalonej jakiejś, tylko
Po prostu dostaję co miesiąc albo co jakiś czas ileś pieniędzy.
A jak myślicie, czy zawsze dzieci dostawały kieszonkowe? Czy to jest taki znak naszych czasów?
No moim zdaniem nie, bo tak jak pielęgniarze mówili, tak jakby w dawnych czasach no, mało kto miał kieszonkowe z dzieci w naszym wieku. Po prostu nie było tyle pieniędzy.
No to sprawdźmy, co na temat kieszonkowego kiedyś mówili pionierzy, pani Hubert.
Czy dzieci dostawały kieszonkowe?
Kieszonkowe myśmy nie dostawali, bo rodzice byli tacy biedni, że nie mieli skąd wziąć tego kieszonkowego. Moja mama na przykład, bo ja wróciłam do Polski w 1946 roku z Syberii i moja mama pracowała w szpitalu, także tam też grosze zarabiała dosłownie. I skąd ona miała mi wziąć jeszcze jakieś kieszonkowe? Dobrze, że jeszcze było na ubranie, na jakieś coś gdzieś kupić, żeby było co jeść, bo naprawdę było bardzo ciężko i trudno z wyżywieniem i ze wszystkim, bo przecież to zaraz po wojnie to prawie nic nie było, nic. Trzeba było się wszystko starać i jeździć gdzieś, czy gdzieś parę, że ktoś kiedyś takie zakłady powstawały prywatne. No to w niektórych tych sklepach to jeszcze gdzieś w prywatnych coś się kupiła. Aż mi się nieraz to nie mieści w głowie.
Nie było kieszonkowego, ani że pracowałaś i zarobiłaś.
No właśnie, no nie wszyscy mieli tak dobrze w dawnych czasach. Teraz jest inaczej i myślę, że dzieci mają możliwość dysponowania swoimi pieniędzmi, skoro dostają kieszonkowe. Ale jak planujecie swoje wydatki? Patryk. Nie wiem, czy słyszałam Patryka.
No to u mnie jest różnie. W sensie, jak dostaję pieniądze,
tak,
to przeważnie nie zachowuję ich więcej niż miesiąc. Po prostu je wydaję, no ale tak też nie od razu. W sensie, no tak tydzień, dwa po, na przykład planuję sobie na co wydać, no i wydaję potem.
A co ze funduszami, ze swoimi funduszami robi Marta?
Ja na przykład oszczędzam. Gdyby coś na przykład chciała sobie kupić, to potem, żeby mieć na to pieniądze, to najlepiej po prostu odkładać sobie te pieniądze.
Czyli widzisz potrzebę oszczędzania?
Tak.
Tak? A czy Krzysztof też oszczędza?
Ja rozplanowuję swoje wydatki, na przykład założyłem sobie, że 10 zł mogę wydać na 2 tygodnie i po prostu nie przekraczam tego.
I teraz mamy pytanie dla naszych słuchaczy. Zagadkę przygotował Patryk. Mam nadzieję, że dzieci się zainteresowały tematem oszczędzania i pieniędzy i będą mogły odpowiedzieć na zagadkę Patryka. Ona jest taka trochę literacka, nawet powiedziałabym. Sięga do waszych doświadczeń lektur szkolnych. Także Patryk, uwaga, teraz będzie twoje zadanie. Proszę zadać zagadkę. Ja wcześniej podam numer telefonu 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. I Patryk zadaje zagadkę. Proszę bardzo.
To jak miał się rozmnożyć pieniądze Pinokia? Dlaczego namówili go lis i kot? Czy to dobry sposób na oszczędzanie?
No, odwołujemy się tutaj do tych, którzy czytali Pinokia. I jest chwilka na to, aby sięgnąć do lektury i do pamięci i odpowiedzieć na pytanie, jak miały się rozmnożyć pieniądze Pinokia, do czego namówili go lis i kot i czy to dobry pomysł na oszczędzanie. Czekamy. Słuchając piosenki, jak pamiętacie chyba z filmu Toy Story, zapytałam panią Agnieszkę, czy Pinokio jest w dalszym ciągu lekturą szkolną i okazuje się, że jest. Tak, pani Agnieszko?
Tak, Pinokio jest lekturą szkolną.
Ale być może słuchają nas tacy, którzy jeszcze nie chodzą do szkoły, albo jeszcze nie do tej klasy, co trzeba, gdzie jest ten Pinokio, i nie znają odpowiedzi na pytanie, jak miały się rozmnożyć pieniądze Pinokia i do czego namówili go lis i kot, i czy to dobry pomysł na oszczędzanie. No w związku z tym Patryka poprosimy, żeby nam rozwiązał tę zagadkę. Jak to było?
No to rozwiązajesz mi, że lis i kot namówili Pinokia, żeby zasadził swoje pieniądze w ziemi, bo mówili, że one urosną.
No i sądzisz, że to jest dobry pomysł na oszczędzanie? No nie specjalnie. No i właśnie tutaj teraz kierujemy nasze pytania do pana Przemysława Goździejewicza z Narodowego Banku Polskiego i pytamy, czy mógłby nam podpowiedzieć jakieś formy oszczędzania. Jak to jest z tym oszczędzaniem?
Oszczędzanie to dzisiaj bardzo indywidualna sprawa. Zacznijmy od tego, czym są oszczędności. To są najnormalniej w świecie po prostu pieniądze, które w danym okresie czasu nie zostały przez nas wydane. I teraz powstaje dylemat, co z nimi zrobić. Możemy je schować na przykład do skarpety, do szuflady, ale akurat tutaj sądzę, że to nie jest najszczęśliwszy pomysł.
Czyli nie pomnożą się, nie rozmnożą w tej skarpecie.
Z tym pomnożeniem to w ogóle dzisiaj jest taki troszkę taki kłopot, myślę. Ale myślę, że lepszym adresem dla naszych oszczędności będzie po prostu bank. I oczywiście nie chwalę Narodowego Banku Polskiego, ponieważ Narodowy Bank Polski nie prowadzi kont, nie prowadzi lokat, bo nie jest bankiem komercyjnym. Ale właśnie o tych kontach osobistych wspomnę, bo na nie możemy nasze oszczędności skierować. Możemy skierować na konta alokacyjne, na lokaty. Niemniej musimy się pogodzić z tym, że na razie nasze oszczędności na pewno się nie rozmnożą. Dzisiaj mamy specyficzną sytuację, warunki pandemiczne i zamrożoną gospodarkę, co przyczyniło się niestety do sytuacji, której dawno nie mieliśmy. Mamy zerowe stopy procentowe i w związku z tym banki reagują tak, jak reagują i nasze oszczędności po prostu nie rosną.
Panie Przemysławie, ja mam takie pytanie, bo pan posługuje się takimi bardzo charakterystycznymi słowami, które w pana języku bankowym są ogólnie zrozumiałe. A jakby na przykład sobie stopę procentową mogło wyobrazić dziecko? Co to jest ta stopa? Duża, mała, w butach jest, czy w skarpecie?
To jest takie pojęcie, które nam mam powiedzieć, w jakim stanie dzisiaj mogą być pieniądze. Na przykład, czy one mają stabilną wartość. Ta stopa nam określa w zasadzie, czy nasze pieniądze tracą na wartości, czy nasze kredyty będą droższe. To wszystko w zasadzie od tego zależy. Dlatego dzisiaj bardziej skłaniamy się ku temu, żeby nasze oszczędności po prostu były bezpieczne. Czyli dlatego mówię o tym banku, że bank jest taką gwarancją bezpieczeństwa, ponieważ wszystkie pieniądze, które są, nazwijmy dzisiaj nas, naszymi oszczędnościami, są gwarantowane przez bank, że są bezpieczne w tym banku. A jak to się dzieje? Dzieje się to przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zabezpiecza nasze pieniążki właśnie na tych kontach do wysokości 100 tysiąca euro w przeliczeniu na złotówki.
A proszę powiedzieć, czy dzieci mają jakieś szanse na to, żeby mieć konto w banku?
Tak, tak. Z tego co wiem, banki takie produkty już uruchomiły i takie konta nawet są w zasadzie uruchamiane dla osób nastoletnich na lepszych warunkach niż dla dorosłych. Tańsza jest obsługa takiego konta.
Rozumiem, no ale to takie dziecko, powiedzmy, tak jak moi goście dzisiejsi z siódmej klasy czy ósmej, to mają tam po 14-15 lat. Czy oni mogą pójść do tego banku i sobie założyć takie konto?
Zdecydowanie mogą, ale w obecności swoich rodziców oczywiście.
Mhm. No ale potem też w obecności rodziców muszą mieć obecność rodziców, żeby korzystać z tego swojego konta?
Z tego, co się orientuję, nie. Dostają swoją kartę płatniczą i mogą jakby w swoim zakresie z niej korzystać.
Ja zaraz zapytam o to dzieci, jeżeli mają takie konta. A proszę powiedzieć, czy to jest tak, że możemy mieć pewność, że na przykład jak oszczędzamy sobie, to wyliczymy sobie, jakie tam będą te procenty, tak? Bo dzieci w niektórych momentach już się znają na procentach.
To jest proste, pani redaktor, tak? To po prostu tych procentów nie ma. Mhm. Ale generalnie bank się z nami umawia na taki procent.
No właśnie.
On w czasie zawarcia umowy powie nam z góry, ile tych pieniążków nam przybędzie, jeżeli oczywiście jest taka sytuacja, że jest możliwość, że nam przybędzie. Także to wszystko bank w umowie, którą z nami zawiera, czy to na rachunek, czy to lokatę, nas powiadomi. I tego się musi trzymać.
Rozumiem.
Ta umowa działa.
A jak pan się spotyka z młodzieżą, na przykład przy realizacji takich projektów, to najbardziej panu zależy na tym, żeby dzieci nauczyły się oszczędzać? Czy jest jakiś inny cel?
Ciężko, bo żeby oszczędzać, to trzeba mieć jakby zasób pieniędzy, który jakby do tych oszczędności się przyczyni. Generalnie mnie zależy na tym, żeby dzieci były świadome tego, co w pieniądzach jest ważne, co jest groźne.
A co jest groźne?
Pożyczki, kredyty, chwilówki i co się z tym wszystkim wiąże. Także taka świadomość ekonomiczna jest to jest coś, co mi najbardziej przyświeca w kontaktach z młodymi ludźmi.
No a jak spotyka się pan z dziećmi, to otrzymuje pan jakieś ciekawe pytania od nich dotyczące właśnie pieniędzy? Pamięta pan jakieś takie, które zrobiły wrażenie?
Wie pani, panie dyrektor, my na przykład jako bank bardzo mocno uczulamy dzieci pod kątem na przykład autentyczności pieniądza, prawda? Też prowadzimy takie zajęcia i na przykład mało ludzi sobie zdaje sprawę z tego, jak ciekawe historie są ukryte w polskich banknotach. Tutaj też jest bardzo dużo pytań od dzieci. Na przykład co, dlaczego i dlaczego są zabezpieczenia. I tutaj też uczulamy. I co ważne, dzieci z tą wiadomościami, z tą wiedzą idą też do rodziców, do dziadków i jakby ten łańcuch pokoleń działa.
No działam. Dzieci, które rozmawiały z pionierami, zadały pionierom pytanie, czy ludzie zawsze oszczędzali. To sprawdźmy, jak było dawniej.
Czy ludzie odkładali pieniądze do banku?
No w tym czasie jeszcze nie. Rzemiosło tak, bo ja akurat pracowałam w banku rzemiosła i handlu, więc były prywatne jeszcze winiarnie i takie różne. To było, ale potem raczej jeszcze nie składano do banku, bo nawet nie mieli za dużo.
No, jak pan słyszy, no nie zawsze tak było, bo nie było co oszczędzać. Tuż po wojnie na przykład, bo mówimy o tych czasach powojennych. Teraz jest na szczęście inaczej. Mamy takie możliwości. Pan mnie słyszy, panie Przemysławie?
Znaczy, ja nie słyszę wypowiedzi pionierów.
Aha, pan nie słyszał. To w każdym razie pionierzy opowiedzieli o tym, że nie odkładali, bo nie mieli, no tak, puenta jest taka, że nie mieli co odkładać do tego banku.
Może się pani dziwi, ja pamiętam takie czasy, że też nie było.
Też nie bardzo. No to zapytam teraz dzieci, czy warto jest oszczędzać i planować swoje wydatki? Jak sądzicie, Krzysztof? Jest jeszcze z nami Krzysztof?
Tak, jestem.
Jesteś. Bo rozmawiamy o tym oszczędzaniu, tak? Pan Przemysław nam opowiedział o różnych formach tego oszczędzania. To jak sądzisz? Na przykład, jeśli to nie jest jakieś niegrzeczne pytanie, czy ty masz konto swoje w banku? Tak, słupko.
Nie mam żadnego konta.
Czyli po prostu masz te kieszonkowe, o którym mówiłeś i odkładasz sobie, tak?
Tak.
A jak inne dzieci robią? Kto ma konto w banku? Nie wiem, Marta, Filip?
Ja nie mam konta w banku.
A chcielibyście mieć takie konto?
To i swoje większe pieniądze, a na swoją mam taką mniejszą sumę.
Ale słuchajcie, no jak nie macie konta w banku, a macie skarbonki na przykład? Jeszcze coś takiego funkcjonuje jak skarbonka wśród dzieci?
No tak, jestem.
No i tak, no i właśnie, jaka jest zasada działania twojej skarbonki? Opowiedz.
No, że na przykład pieniądze, które dostajemy z kieszonkowych lub za coś, co robimy, jakąś pracę, wkładamy do tej skarbonki i się nam zbiera. Tak jakby pieniądze się nam zbierają, no i ale czy potem nimi rządzić.
A czy na przykład dajesz sobie jakiś czas na to oszczędzanie i to do tej skarbonki? Tam powiedzmy...
U mnie to bywa różnie, bo raz sobie zachowuję, raz wydaję, no nie wiem, to różnie bywa.
A proszę powiedzcie mi, czy to oszczędzanie to buduje w was jakąś nową cechę charakteru, na przykład? Patryk, jak to z tobą jest?
Tak jakby... Jak się oszczędza, no to czy to jakąś cechę charakteru? No, tak średnio.
No na przykład oszczędny, czy to jest cecha charakteru? Ja nie wiem. Pani Agnieszka na pewno wie, bo uczy was, jak pisać charakterystykę. Tak?
Myślę, że osoba oszczędna.
Tak?
Oszczędna, jak najbardziej cecha charakteru.
No właśnie, pani Agnieszko, czy ucząc literatury można też uczyć takich umiejętności, niekoniecznie analizy dzieła literackiego, ale po prostu życiowych spraw?
No to jest jedna z podstawowych właśnie takich założeń interpretacyjnych, ponieważ te utwory literackie niosą ze sobą wiele takich istotnych prawd. Mówimy o wartościach, mówimy o przyjaźni, mówimy o tym, co jest dobre, wskazujemy jakieś postawy, dzieci same na nie wskazują. Więc jak najbardziej literatura tutaj jest taką podstawą.
My wykorzystujemy dzisiaj opowieść o Pinokiu. Czy to jakaś szczególny wybór, czy na chybę trafił?
Nie, to po prostu akurat Pinokio, ja tutaj to precyzuję, Pinokio był w kanonie lektur, teraz już na tej liście obowiązującej. On już nie występuje, ale myślę, że dzieci, które są z nami jeszcze, miały wypisy z Pinokia, ponieważ często jest tak, że w podręczniku są fragmenty. To tak, żeby wszystko nam się zgadzało. Dlaczego Pinokio? No, kiedy rozmawialiśmy o pieniądzach, to akurat przypomnieliśmy sobie, że w tej lekturze pojawiły się monety i pojawił się problem rozmnażania tych pieniędzy, czy jakby tutaj pasowała nam postać też do tematu naszego spotkania.
Nie wiem, czy pan Przemysław zdaje sobie sprawę, że dzisiaj też będzie musiał stanąć przed zadaniem rozwiązania zagadki pewnej, panie Przemysławie.
Tak? Tylko żebyśmy nie musieli liczyć.
Nie? Ale to ma pan 10 palców tak przygotowanych, to w razie czego się przydadzą. Bo wiemy już, że warto oszczędzać mądrze i planować swoje wydatki. Robią to dorośli, uczą się tego dzieci, planujemy swoje budżety rodzinne, taki osobisty, bo każde dziecko tam jakoś też, no Krzysztof mówił, że ma 10 złotych i jakoś tam je planuje na 2 tygodnie na przykład. Gromadzimy złotówki. No i teraz jest zagadka dla pana i tę zagadkę zada Przemek. Przemku, jesteś gotowy?
Tak, jestem.
To bardzo proszę, Przemek zadaje zagadkę panu Przemkowi. Tak się złożyło.
Jakich monet użył Pinokio, jak chciał kupić bilet do teatru marionetek? Jak nazywały się pieniądze?
To muszę troszkę pomyśleć, bo szczerze powiem, że wolałbym to odpowiadać na tą zagadkę, którą dostali słuchacze. Bardziej pewnie jakoś się wyrobiło w pamięć.
Tak.
Ale o ile pamięć mnie nie myli, to Pinokio zapłacił soldami chyba. Czy zapłacił, czy musiał zapłacić soldami, tak? Tam chyba były 4 soldy za wejście do tego teatru, tak? Dobrze pamiętam?
Przemku? Czy tak.
Tak.
I to było, i rzeczywiście, jeśli chodzi o lekturę, wryła się panu w pamięć, bo rzeczywiście chodziło o to, że Pinokio musiał zapłacić 4 soldy za wejście na przedstawienie w teatrze marionetek. Brawo.
I teraz. Czy to ma nagrodę?
No będzie, oczywiście, że będzie. Zawsze są w grach i zabawach nagrody. Najczęściej są to książki. Lubi pan czytać książki?
Bardzo.
To bardzo się cieszę. To będzie książka. I teraz mamy zgodnie z naszym scenariuszem opowiedzieć o monetach, o pieniądzach, jak one wyglądały kiedyś. Nie wiem, czy dzieci wiedzą, jak wyglądają dzisiaj, bo jak się posługują kartą, no to może nie zawsze znają te emblematy pieniędzy. Ale posłuchajmy, jak wyglądały pieniądze dawniej. I praca w banku, jak wyglądała?
Jak wyglądały pieniądze?
Pracowałam w banku. W 50 roku była wymiana pieniędzy, bo to były tysiące, duże tysiące, bo pamiętam, że zarabiałam 20 tysięcy po wymianie 600 zł, czyli 1:3. Natomiast były takie warunki, że na przykład jak się miało tam w domu worek pieniędzy, bo to były tysiące duże, więc 1:1. No dużo ludzi straciło, że tak powiem, na tej wymianie pieniędzy w 50 roku.
Jaki był wizerunek pieniądza?
Jeżeli chodzi o tym, jakie te pieniądze były, więc na pewno te setki czy tego, to były duże pieniądze. Duże, jeżeli chodzi o papierek. Natomiast małe były pieniądze, jeżeli chodzi o zarobek. jak dokładnie one wyglądały, to ja już nie pamiętam tego. Bo to, co się zarobiło, to się wydawało i na tym się skończyła sprawa.
Popatrz, który to jest rok monety, znajdziesz? To jest moneta 100-złotowa, prawda? W którym roku wybita w mennicy?
W 1988
roku. Tak, a ta moneta? Przeczytaj, co tu jest na tej monecie.
To też jest moneta 100-złotowa.
Tak.
Wybita w 1985 roku.
Tak, a co tu jest?
Pomnik, szpital, Centrum Zdrowia Matki.
Tak, a tutaj? Co to jest za moneta? Zobacz.
To jest moneta 20-złotowa i wybita w 1984 roku.
Tak. A teraz tutaj?
To jest moneta 10-złotowa i wybita w 1987 roku.
A teraz proszę bardzo, to powiedz mi tą monetę. Co to za moneta?
To jest moneta 200-złotowa.
Srebrna.
30 lat PRL.
To jest srebrna moneta i papież na niej wybity. A dlaczego tak zapakowana? Bo tam nie ma żadnych śladów. Nikt nie dotykał jej. I tutaj też popatrz. I tu masz 1000 złotych, patrz, papieża. A kto to jest na tym banknocie?
Co? Mikołaj Kopernik.
Tak. A tutaj? Na setce?
Ludwik Warniński.
Tak. A tutaj co jest na tej monecie też? 1000 złotych?
To jest 10 000 złotych.
10, a tutaj?
Tutaj jest 1000 złotych.
1000 złotych. To jest papież wybity. Widzisz, to są z papieży monety srebrne. I papierowe mamy takie, popatrz, po 100 zł, po 1000, ale jeszcze gdzieś mi się zapodziało, 500 i 200 miałam, ale gdzieś mi się zapodziało.
Ja tylko się sprawdzę, czy dzieci słyszały tę wypowiedź i pani Agnieszka i pani Przemysław?
Nie, my nie słyszymy.
Wy nie słyszycie, ale no myślę, że dzieci pamiętają, natomiast co nagrywały, natomiast w skrócie powiem, że pani mówiła o denominacji na przykład, panie Przemysławie, w 50 roku, o tym, że pieniądze miały dużą formę, ale małą jakby wartość, jeśli chodzi o to, co można było za to kupić, i też o wizerunkach, które znajdowały się na pieniądzach. Właśnie o tych wizerunkach, to ja bym dzieci zapytała, czy możecie wskazać jakiś wizerunek na jakiejkolwiek banknocie, tak z pamięci, co się znajduje na czym? Krzysztof? Na przykład na 10 zł. Bo ja na przykład nie wiem. Zajrzę, nawet nie mam chyba gotówki tyle przy sobie. No to taka będzie zagadka po prostu, żeby sprawdzić, co jest na nominałach, prawda? Bo panie Przemysławie, kto ustala, co jest na banknotach? Jaki wizerunek?
Przede wszystkim jest pomysł na to, żeby nazwać, bo polskie banknoty to jest seria polskich władców. Tak. Żeby nie mylić polskich królów, bo jest ich tam paru. Ale generalnie taka jest konwencja, że polskie banknoty są w ten sposób skonstruowane, że ich tematem są polscy władcy. I teraz jest planowany właśnie, żeby kolejny banknot, 1000-złotowy, który jest planowany, był właśnie, była jakaś władczyni w końcu.
No nareszcie, jakaś kobieta. No
ale jaki nominał, godny.
1000 złotych. Dobrze, powolutku zbliżamy się do końca naszego spotkania i jak się może domyślają słuchacze, będziemy się zastanawiać, czy pieniądze są w życiu najważniejsze. Jak sądzicie, moi goście? Haniu, jak sądzisz? Po jednym zdaniu.
Wydaje mi się, że nie są najważniejsze, że ważna jest też rodzina albo przyjaciele.
Przemku, co ty myślisz? Jak uważasz?
Ja myślę, że pieniądze może nie są najważniejsze, ale są na pewno ważne, bo bez pieniędzy no to na przykład nie można by było zapewnić rodzinie mieszkania czy jedzenia chociażby.
No tak. Patryk?
No według mnie też pieniądze są dosyć ważne w życiu codziennym, bo za pieniądze można kupić praktycznie wszystko. To jest dostępne.
Filip?
Według mnie rodzina jest najważniejsza. Pieniądze nie są najważniejsze.
Marta?
Według mnie, no to ja się zgadzam z tym, co powiedziała Hania, bo według mnie pieniądze nie są najważniejsze. Ważniejsze jest zdrowie też człowieka, bo jak ktoś jest chory, no to no po prostu to nie jest fajne.
Tak. Krzysztof? Chciałabym, żebyście wszyscy się wypowiedzieli.
Według mnie najważniejsze jest rodzina i przyjaciele, bo z pieniądzami na przykład sobie nie porozmawiasz. No z pieniądzami nie można nic.
No. Dziękuję wam za te opinie. Posłuchajmy, co na temat pieniędzy i ich wartości mówią pionierzy, z którymi rozmawialiście.
Ważne, jakimi ludźmi będziecie w życiu, bo to procentuje. Pamiętajcie to, że to, co w sobie nosicie, tą mądrość taką ludzką, dobroć, żeby nie być czymś złym dla drugiego, dla koleżanki, dla kolegów, bo to w życiu procentuje.
Co było najdroższe?
Najdroższe dla mnie to byli rodzice. Poza rodzicami najważniejsze było, żeby człowiek był zdrowy, żeby miał pracę, żeby mógł się utrzymać samodzielnie, bo samodzielność to jest bardzo ważna sprawa. Kiedy my dysponujemy zdrowiem i wykonujemy pracę taką, jaką lubimy, bo też to jest ważne, to nam procentuje i to jest najdroższe.
Czy pieniądze dają szczęście?
Bo ja wiem, czyż jak jest bogaty, to jest taki szczęśliwy. Najważniejsze mi się wydaje, że jak człowiek jest zdrowy i w domu jest wszystko w porządku i zgoda, to jest najważniejsze, ważniejsze jak ten pieniądz. Bo może być bogaty, dużo pieniędzy, a w domu jest dno kompletnie.
To znaczy szczęście, one polepszają nasz byt, prawda? Ale uważam, że szczęście jest jeszcze coś innego. Miłość w domu i tak dalej, nie? Przede wszystkim. Ale pieniądz też potrzebny jest do życia. Przede wszystkim.
Rodzina dla mnie jest najważniejsza. Jeśli jesteśmy w zgodzie z rodziną, to jest cud na świecie, naprawdę.
Jak najbardziej to potwierdzam, że miłość w domu i w ogóle to jest najważniejsze. Oczywiście pieniądz potrzebny do jakoś bytu, prawda? Jakiegoś, ale nie najważniejsze.
No, myślę, że to będzie cudowna puenta naszego spotkania, ale jeszcze zanim się pożegnamy, to panią Agnieszkę zapytam o to samo. O tą wartość. Co jest najważniejsze? Ważniejsze. Czy pieniądze, czy rodzina i szczęście?
Pieniądze są środkiem płatniczym. One są istotne do tego, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie, żebyśmy mogli zapewnić swoim bliskim bezpieczne warunki, godne warunki do życia. Są też formą płatniczą za naszą pracę. Ale myślę, że ważne jest, żeby zachować równowagę, żeby one nie stały się dla nas najważniejszą wartością w życiu, żebyśmy pamiętali o tym, że jednak warto mieć kogoś bliskiego obok siebie, szanować tę osobę, podzielić się tymi pieniędzmi z innymi, jeżeli jest taka potrzeba.
I jeszcze pan Przemysław, 30 sekund panu przeznaczam, panie Przemysławie, na swoją jak opinię.
Jak dla polityka. Ja myślę, że...
No przepraszam, tak to jest.
Z pieniędzmi, to jak z życiem, trzeba po prostu być rozsądnym. Trzeba być zapobiegliwym troszkę. To tak jak z tym oszczędzaniem. Jak ktoś spyta, czy oszczędzać. Ja mówię, że trzeba oszczędzać, bo zawsze nie wiadomo, co jest za rogiem. Mogą być ciężkie czasy, a jeżeli się nie przytrafią nam ciężkie czasy, to po prostu będziemy mogli nasze oszczędności wydać na nasze przyjemności lub na pomoc dla kogoś bliskiego lub potrzebującego, tak jak pani Agnieszka wspomniała.
Tak, i no to myślę, że jeszcze możemy dodać takie zdanie, że po prostu szukajmy wiedzy na temat tego, jak zarządzać własnym budżetem, no i też sposobów na zdobywanie, uczciwe zdobywanie tych pieniędzy.
I wyciągajmy wnioski.
I wyciągajmy wnioski. Bardzo dziękuję. Pani Agnieszka Kostrzewa i Przemysław Goździejewicz byli gośćmi specjalnymi naszej audycji oraz uczniowie z zespołu edukacyjnego numer 9 w Zielonej Górze. Hania Tyliszczak, Przemek Pacyna, Patryk Czołhan, Filip Żalcewicz, Marta i Krzysztof. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Czy my możemy jakoś tak się odezwać, że się słyszymy i pozdrawiamy siebie nawzajem?
Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam wszystkich, dużo zdrowia.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo również Hubertowi Pietrońskiemu za współpracę i również dziękuję uczniom za te emocje, których mi dostarczyli, proponując tę formę prowadzenia audycji. Przeżyłam, bardzo się cieszę i być może to mnie zachęci do tego, żeby, no nie wiem, co pan Hubert na ten temat powie, żeby przyszłe audycje też tak realizować i spotykać się chociaż w ten sposób z dziećmi i młodzieżą, bo to bardzo lubię. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Myślę, że będzie równie ekscytująco. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.